Wiktora Wołkowa, Wędrówki przyrodnicze, magazyn Janiny Raczkowskiej. Wiktor Wołkow, jeden z najbardziej znanych fotografików Białostoczyzny, nie lubi mówić o tworzonej przez siebie sztuce. Jego wypowiedzi są zwyczajne, tłumaczące życiową pasję przypadkiem, możliwościami coraz nowocześniejszego sprzętu, wypowiadane lekko, jakby celowo umniejszają świadomy zamysł twórczy. A przecież jest on czytelny w każdym zdjęciu. Tchnący z tych zdjęć spokój i ład jest tak wkomponowany w obraz, iż mimowolnie wywołuje skojarzenia z odwiecznym rytmem przyrody, z człowiekiem, który respektuje jej prawa. Wiktor Wołkow przed wystawą swojej fotografii pozwolił ludziom wybrać zdjęcie i dopisać doń kontekst. Fragmenty tych pisemnych wypowiedzi przytoczę w dzisiejszej audycji. Może one dopowiedzą to, co autor przemilczał. Zatem w dzisiejszym magazynie spróbujemy odpowiedzieć, co widzi Wołkow, kiedy samotnie włóczy się po polach, z dala od wszelkich cywilizacji, uzbrojony w cierpliwość i aparat fotograficzny jedynie? Co widzi w tych nostalgicznych, siermiężno-przaśnych obrazkach, w tym spłachetku naszej rzeczywistości, a przecież jakby z zupełnie innej epoki?
Wędrowałem od najmłodszego dzieciństwa. Nasza chata była na skraju Antoniuka, bardzo blisko lasu. I włóczyłem się w zasadzie już od pierwszych klas szkoły podstawowej po lesie. Bardzo lubiłem samotne wędrówki po lesie. No później była średnia szkoła w Supraślu i Puszcza Knysyńska w okolicach Supraśla, także się to jakoś umocniły te wędrówki.
A kiedy po raz pierwszy zapragnął pan sięgnąć po aparat?
Zawsze pragnąłem, tylko zawsze miałem granice sprzętowo-materiałowe, bo cały czas czegoś brakowało ze sprzętu. I dopiero skompletowałem w zasadzie w połowie lat 60. taki sprzęt, jaki pragnąłem mieć do tego, co robiłem.
Wiesław Janicki w katalogu do wspomnianej już wystawy napisał: oto dwie łodzie, pychówki zbite z kilku sosnowych desek. Oto szeroko rozlana woda rzeki Narwy tuż po wiosennych roztopach. Czy widzi on to, co jest, czy może to, czego się tylko domyśla, czego nie da się niestety zarejestrować na kawałki celuloidowej taśmy? Utopca odzianego w powłóczyste szaty, pannę wodną w koronie przemoczonych włosów, legendarnego zbója szczupaka, który czyha na każdego, kto narusza granice wodnego królestwa, danego mu odwiecznym prawem natury. A może czując nieuchronność nadciągającego przemijania w dwóch samotnych łodziach dogorywujących na tle rustykalnego pejzażu, dostrzega fragment autentycznego życia. Bez asfaltowych ścieżek wśród pokracznych brył betonu, bez smrodu wszechobecnych spalin, za to z czystym oddechem przestrzeni omotanej wonią kiełkującego tataraku. Co widzi Wiktor? No przecież, koń jaki jest, każdy widzi.
Pana zdjęcia to nie obrazki przyrody, nie portreciki leśnych zwierząt. To jest właściwie cała życiowa filozofia. Pan w swojej fotografii sprowadził człowieka na ziemię, włączył go pan z powrotem do przyrody, potraktował jako cząstkę tej przyrody. Nie pozwala mu się pan wadzić z przyrodą.
Trochę wynika z tego, że w zasadzie człowiek nie interesuje jako taki, a jak wychodzi w krajobrazie, to wychodzi jak mrówka. I to chyba jest odpowiednia proporcja dla bytności człowieka w krajobrazie.
I jednocześnie rytm, który się da odczytać z pana zdjęć, jest to rytm mierzony odwieczną zasadą, wschodami, zachodami słońca, refleksją o szarej godzinie, o której już właściwie dzisiaj, zwłaszcza w miastach, nikt nie pamięta i nikt nie wie do tego stopnia, że trzeba dzieciom wytłumaczyć, co to jest szara godzina, jak padnie gdzieś w jakiejś bajce to sformułowanie. I pan tę szarą godzinę i dobowe rytmy, rytm pół roku pan w tej swojej fotografii zachował.
Trochę to jest z mojego usposobienia, bo w życiu nigdy nie miałem i nie używałem zegarka i kalendarza i w zasadzie żyję tylko porami roku, od wiosny do zimy. Do każdej pory roku się przystosowuję bardzo dobrze. Na każdą porę roku mam osobne trasy, na przykład w lecie muszę parę razy spłynąć Biebrzą, na zimę znowu mam trasy narciarskie i tak jakoś żyję z dnia na dzień. Nad niektórymi tematami pracuję dosłownie po 5, po 6 lat. Ciągnę jeden temat i nawet nie wiem się, kiedy skończy, kiedy się zaczął. Także to mija jakoś tak w tym cyklu pół roku.
Jerzy Hermanowicz. Człowiek od lat pasjonuje się fotografowaniem świata przyrody. Jeszcze w regionie północno-wschodnim ten świat istnieje momentami w stopniu prawie nieskażonym. Niewiele jest takich miejsc. Człowiek brutalnie i bezmyślnie usiłuje je zniszczyć. Ma przeróżne, wyszukane, wręcz naukowe preteksty. Wyższe plony, wyższa wydajność, wyższe cele. Więc demolujmy, wycinajmy, meliorujmy. Po nas choćby pustynia. Księżycowy krajobraz naszego otoczenia nabiera coraz realniejszych kształtów, jest coraz bliższy. Coraz szybciej i konsekwentniej zbliżamy się do natury zamkniętej w zoologicznych ogrodach, do kultury materialnej tylko w skansenach, do świeżego powietrza tylko w puszkach otwierających się z sykiem jak piwo. I tylko wokół banalne hasła – ocalić od zapomnienia. Już niedługo będziemy jako starsi ludzie snuć wspominki nad zdjęciami Wiktora Wołkowa. Przewrotny jest ten fotografista w swoich pracach, zdradza wyraźnie upodobania malarzy pejzażystów. Budowa zdjęcia przypomina architekturę obrazu. Mały punkt, obiekt centralny, skupienie uwagi. Niby najważniejszy, lecz staje się donośnikiem dla pejzażu, bez niego praktycznie nie może istnieć. Są tak od siebie zależne, można by rzec malowanie kamerą, ale i dziennikarstwo, publicystyka jakaś, obrona czegoś. Wielość znaczeniowa zawarta w tych skromnych fotografiach jest bardzo bogata. Skłania do refleksji, do zadumy, ale jest także optymistyczna.
jednak z każdym zdjęciem jestem jakoś związany emocjonalnie, bo zrobiłem już tego na pewno dziesiątki tysięcy i w zasadzie każdą klatkę pamiętam, w którym miejscu zrobiłem i mniej więcej o jakiejś porze. To jest niesamowita sprawa, ale to na każdą klatkę jest ileś tam kilometrów wychodzonych czy przepłyniętych. Także to jest zakodowane już chyba we mnie, każda klatka zdjęciowa.
Wracając do pana spojrzenia na przyrodę. Jednakowo traktuje pan zarówno drzewa, wody, ziemię, zachód i wschód słońca, jak przydrożny krzyż, płot czy chatę z podrzeźbionym nad okiennikiem. To jest właściwie część tej samej przyrody. Nie dzieli pan przyrody na żywą i martwą.
Nigdy nie stać było mnie na taki luksus czasu, żeby móc siedzieć tygodniami, jak to robił Puchalski, nad jednym gniazdem, czy nad zdjęciami jednego zwierzęcia. Zawsze wszystkie zdjęcia krajobrazu, zwierzaków i ptaków wykonuję na swojej trasie, którą dziennie zrobi, co trafi mi się. W zasadzie wszystko jest do mnie dziełem przypadku. Na żadne zdjęcie się nie nastawiam nigdy. Nieraz na trasie 50-kilometrowej nie zrobię żadnej klatki, a nieraz w ciągu kilku sekund robię parę dziesięć dobrych zdjęć. Także to uważam, wszystko jest przypadkiem. Tak jak cała przyroda jest przypadkowa. Przypadek zupełny.
Adam Dobroński. Stary krzyż, co niejedno już widział. Śnieg przykrył blizny ziemi. Nie widać garbów mogił tych, co zmarli, bo przyszła ich godzina, i tych, co padli w potrzebie. Nie widać śladów zmęczonych wędrowców przemierzających tę krainę we wszystkich kierunkach. Nie widać zgliszczy okopów wdeptanych w błoto i piach podków ułańskich koni. Nie widać, czy na tym krzyżu wyryte zostały daty? Czy jest tam zapis roku 1863? Roku nadziei, postępującego znużenia i poczucia samotności leśnych, kibitek carskich na końcu? A może przetrwały na krzyżu daty wspomnienia tych, co odbudowali Rzeczpospolitą po latach niewoli i tych, co wraz z nią polegli? Może są tam zapisy i lat ostatnich? Śnieg kryje i wycisza, ale śnieg nawet w tych stronach leży tylko przez 3 miesiące. I są oni. Nierozpoznane sylwetki, szara plama na płaszczyźnie śniegu, co pokrył ziemię. Są już w pobliżu krzyża, symbolu cierpienia, ale i wiary. Co myślą? Wątpię, by w tej chwili mówili o znakach tożsamości, swoim miejscu w szeregu pokoleń, testamencie już nieobecnych. Nie mówić nie znaczy jednak nie pamiętać. Dokąd zatem unoszą sanie?
Pan powiedział, że chodzi pan po terenie od ponad 20 lat. Czy jest jeszcze coś takiego w przyrodzie, co jest w stanie pana zaskoczyć?
Trudno, bo już ten teren znam jak własną kieszeń. I raczej niewiele takich zaskoczeń miałem. Największym chyba zaskoczeniem było ujrzenie rozlewisk Biebrzej, Narwi gdzieś w 65 roku w miesiącu maja, jak po raz pierwszy ujrzałem z góry Strękowej. To na mnie zrobiło szokujące wrażenie. No i Biebrza po raz pierwszy ujrzana. To było coś niesamowitego. Raz właśnie w czasie takiej włóczęgi wiosennej trafiłem na niesamowite, ogromne dęby między Krasnym Lasem a Majdaninem w tym rejonie Puszczy Kleszyńskiej i później już to trasy przybywałem kilkakrotnie i nigdy nie trafiłem na to miejsce. Nie wiem do tej pory, czy faktycznie ja te dęby widziałem, czy nie widziałem. Bardzo lubię czasami tak zabłądzić. Zdarzyło mi się 2 lata temu w czasie zimowej podróży na nartach. Wystartowałem z Wierzchlesia wzdłuż Woroniczanki i chciałem dojechać do Supraśla. Pogoda była dość mroźna, ale była mgła. I po jakimś czasie trafiam na ślad narciarski w takiej okropnej głuszy nad Woroniczanką i pierwszy odruch jest, co za wariat po tym terenie chodzi na nartach. Dopiero później zaczynam rozumieć, że to jest mój ślad i kręcę się w kółko. Tego samego dnia później poniżej już Sokołdy, zamiast wyjechać na Supraś, wyjechałem na Buksztel, co było bardzo poważnym problemem, bo jednak w niedzielę wieczór zabrać się z Buksztela to jest duży problem, a z Supraśla jednak łatwiejsza jest łączność. Wszystko znane, ale się zdarzają właśnie takie odchyłki o 180 stopni.
Koń wprzęgnięty do wozu, jacyś ludzie na wozie. Zaprzęg stoi na drodze pośród kłoszących się zbóż. Właśnie stoi, chociaż potoczne doświadczenie podpowiada, że powinien być w ruchu. Stoi także dlatego, że nic nie powinno zmącić wielkiej ciszy, jaka panuje wokół. A gdyby wóz toczył się polną drogą? Pytają niedowiarki. Ten fakt oczywiście niczego nie zmienia. Oto bowiem chłopskim zaprzęgiem jadą chłopi na pole, jak robili to już 1000, 10 000 razy. Tak było zawsze. 150, 20 lat temu. Potem tym samym zaprzęgiem wrócą chłopi z pola do zagrody. Są to wszystko czynności powtarzalne od pokoleń, są więc poza czasem. Zupełnie inaczej należałoby opisać to zdjęcie, gdyby zamiast konia był traktor. Przejrzałem jednak kilkadziesiąt fotogramów Witka Wołkowa, pisze Andrzej Różalski, i na żadnym z nich, proszę mi wierzyć, nie widziałem traktora. Są tam natomiast bocianie gniazda na stodołach, żurawie, wiejskie chaty kryte słomą, kosiarze kłaniający się wysokim nadrzecznym trawom, zakurzone polne drogi. Jest zatem ambicją Wołkowa sfotografować po prostu to, co było, co odchodzi. Można byłoby banalnie powiedzieć, że Wołkow chce cofnąć czas, ale wówczas byłby on tylko poetą spraw przegranych. Myślę jednak, że w jego fotograficznym traktacie o czasie mówi się też o tym, że nic się nagle nie kończy, nic nie powstaje z niczego, że najpierw na przykład był koń, a potem dopiero traktor, że trzeba pamiętać odbytą drogę, pamiętać choćby po to, aby wiedzieć, co zyskaliśmy, a co straciliśmy bezpowrotnie.
jeśli można by porównywać, to pejzażystów mieliśmy dużo i mamy dużo. Jeśli mówić o tych współczesnych, to właściwie tak naprawdę zadumać się można tylko nad pejzażami Welsa. I podobnie jest z pana fotografem, że wpatrzy się człowiek w jakieś jedno zdjęcie i ciepło człowieka ogarnia. Może dlatego, że jest to coś znanego, coś sympatycznego, coś, co się pamięta z dzieciństwa albo z jakiejś osobistej włóczęgi, albo może człowiek po prostu tęskni za wolnością.
To jest wynikiem stosowania przeze mnie dość dziwnego sprzętu do fotografii krajobrazowej. W ten sposób krajobrazy nikt w Polsce nie fotografuje. Używam bardzo długich obiektywów, o długiej ogniskowej powyżej pół metra, do małego obrazka. Daje to niesamowite powiększenia, powyżej 10-krotnych do 20-krotnych. To już lornetka o takim przybliżeniu jest bardzo dobra. No i wychodzą wielokilometrowe perspektywy, ściągnięte do kilku milimetrów na klatce małoobrazkowej. To jest niesamowita sprawa. Wychodzą drgania powietrza i między innymi mój kolega Wiesiek Kazanecki podsumował kiedyś, że właśnie fotografuje powietrze, bo na tych wszystkich moich zdjęciach widać drganie tego powietrza, ale to chyba mało kto może zauważyć takie drobiazgi.
Dwie wizje świata, dwa ptaki, pisze Wiesław Kazanecki. Ptak bywa doskonałym sprzymierzeńcem artysty, gdy ten usiłuje opisać lub osądzić świat. W poezji idea ptaka pojawia się równie często jak idea miłości. Ptak jest księciem muzyki. W malarstwie motyw ptaka pojawia się nie rzadziej niż motyw śmierci. Ptak jest marzeniem rzeźby. Dwie fotografie artysty, ptak i słońce. Czy raczej ptak wewnątrz słońca, odcięty od reszty świata, osaczony w ostrych, nieprzekraczalnych granicach między jasnością a cieniem. Ptak uwięziony w jasności, zamknięty w celi światła. Jest przeciwieństwem wolności, wyodrębniony z przestrzeni, odszukany przez reflektory o świcie w czasie ucieczki. I drugi ptak, uwikłany w bezlistne gałęzie lasu. Ledwie widoczny w krajobrazie, ani zbyt wyróżniony, nie zaniedbany przez tło, ptak wolny.
Różni ludzie dopisują różne konteksty do pana fotografii. A jaki kontekst dopisałby pan sam do swoich zdjęć?
Uważam to za okropny nauk, który mnie zmusza do ganiania kilometrów, wydawania tysięcy złotych na sprzęt i na film, w zasadzie nie mając nic z tego. Także to uważam jest nauk okropny. Dla mnie to jest siła wyższa, także muszę z tym żyć, bez tego nie mogę żyć. Poruszam się w określonym rejonie geograficznym. Bugu nigdy nie przekraczam, także granica południowa moja jest na Bugu, granica zachodnia jest na granicy Wielkich Jezior, poza które też się nie ruszam, a północna i wschodnia jest ograniczona granicą państwa. Także poruszam się tylko w tym rejonie, poza ten rejon wyjeżdżam bardzo rzadko, a nigdy z aparatem i nigdy zdjęć nie robię poza tym rejonem.
A co jest takiego w krajobrazie tej ziemi, że do niego właśnie pan przylgnął? I że inny krajobraz, jeśli rozpatrywać to okiem obiektywu, pana nie interesuje?
Chyba jest jakieś przywiązanie związane z miejscem urodzenia, z wychowaniem się w tym krajobrazie. Nie wiem, zresztą góry mnie nigdy nie ciągnęły. Może też. Jakoś jednak to jest chyba zakodowane w organizmie ludzkim, taka miłość własnego krajobrazu.
Kiedyś Wańkowicz napisał na tropach Smętka, że nie ma smutniejszej ziemi niż białostocka.
Jeden krytyk warszawski po mojej wystawie w Galerii Związku też napisał, że jest smutek, pesymizm, ale chyba też przesadził, bo według mnie jest krajobraz odchodzący i chyba tylko nostalgia z tego powodu, ale to nie jest smutny krajobraz.
Czy pan zdawał sobie sprawę z tego, kiedy zaczął pan fotografować?
Po prostu fotografię traktowałem jako jakiś nauk. Coś mnie ciągnęło, szedłem, psułem materiał i dopiero to zaczęło procentować po iluś tam latach.
A z czego się taki nauk bierze?
nie wiem, tkwiło we mnie. Z własnej nieprzymuszonej woli się to zaczęło. Racjonalnie się nie da tego wytłumaczyć w żadnym wypadku.
Spotkanie z Wiktorem Wołkowem przygotowała Janina Raczkowska, audycję muzycznie opracowała Anna Maciorowska, a zrealizowała Bronisława Maciejczuk.